rocznicowego w Polsce i w Warszawie. W studio Gabriel Janowski, były minister rolnictwa, ale też założyciel Solidarności Rolników Indywidualnych, bardzo istotnej części ruchu Solidarności. Dzień dobry.
Dzień dobry. Tak się składa, że też senator pierwszej kadencji.
Między innymi.
No bo rzeczywiście była to kadencja szczególna.
Pierwsza kadencja Senatu, w pełni wolne wybory do drugiej, do wyższej izby polskiego parlamentu odbyły się już właśnie 4 czerwca roku 89, czyli równo 30 lat temu, i właśnie dlatego dzisiaj w Senacie oficjalne państwowe
uroczystości
i obchody, żeby podkreślić, że to ta izba jako w pełni wolna jest symbolem zmian 4 czerwca sprzed 30 lat. Jak pan tamte wybory pamięta?
No pamiętam rzeczywiście przede wszystkim wybory, no to był szczególny dzień, prawda? Ale przede wszystkim ten czas poprzedzający te wybory. Bo jednak nasza strona, nazwijmy szeroko rozumianego obozu Solidarności, potrafiła się zmobilizować i przygotować do tych wyborów, co nie było w końcu takie proste, ponieważ nie mieliśmy środków przekazu, prawda? Nie można było docierać do ludzi w normalnym trybie, powiedziałbym, debaty publicznej, tylko poprzez ulotki, plakaty. No i rozmaite, prawda, też spotkania takie bardzo często w mniejszych grupach, gdzie uświadamialiśmy naszym kolegom powagę sytuacji i ważność właśnie tych wyborów. Pamiętam, zresztą odbywały się też takie rozmaite spotkania, bo to był efekt, pamiętajmy, Okrągłego Stołu, a podczas Okrągłego Stołu spotykali się rozmaici w rozmaitych konfiguracjach. Ja mówię już o tym teatrum, czyli Okrągłym Stole, który rozpoczął się w lutym, a zakończył w kwietniu, prawda, bo Okrągły Stół, przy którym się dogadano, to była Magdalenka. Natomiast tu mówiono o sprawach ważnych też, ale już wedle pewnego przyjętego, załóżmy, założenia. Ale a propos właśnie tych rozmów takich rozmaitych, pamiętam, uczestniczyłem w takiej rozmowie, tam był pan Gieremek, pan Mazowiecki, był Janusz Onyszkiewicz, był Balasz, jeszcze tam ze 2-3 osoby. No i rozmawialiśmy o tych sprawach bieżących, również nadchodzących wyborach, i Janusz Onyszkiewicz mnie pyta, powiedz mi, czy ludzie pójdą na wybory, czy na przykład wieś zagłosuje na Solidarność wtedy na ten. Ja mówię, absolutnie tak, nie obawiaj się, będzie naprawdę duże poruszenie i ludzie pójdą na wybory. Ja bardzo w to wierzyłem, no i to się sprawdziło. Zresztą Lech Wałęsa w jednym z wywiadów też tam na wideo chyba utrwalił swoją wypowiedź, gdzie był sceptyczny co do udziału Polaków w wyborach i do efektu, jaki można osiągnąć.
Potem były wybory 4 czerwca, a potem nastąpił 6 czerwca. Nie wiem, czy pan minister pamięta, co się stało 2 dni później.
No to jest dogadanie się odnośnie kontynuacji wyborów, nazwijmy to, ale tak, to było, powiedziałbym, dla mnie też zaskoczenie i uważam, że to był błąd. Bo jeżeli rzucono w ten sposób stronie przeciwnej, prawda, koło ratunkowe, a my, można by powiedzieć, umawialiśmy się, panowie, do takiego charakteru wyborów, prawda, w związku z tym nie musimy wracać, ale to było celowe, żeby, prawda, no, zachować partnera przy życiu, nazwijmy to, politycznym.
Bo te wybory rzeczywiście zaskoczyły i Solidarność, i chyba stronę rządową, która nie spodziewała się takiej klęski wyborczej.
Tak, nie spodziewała się. Zresztą, nie spodziewając się tej klęski, powiedziałbym, dali duże strony wtedy umawiające się, dały duże uprawnienia dla Senatu. I to była jedyna chyba izba wtedy, ten pierwszy Senat, który spełniał swoją prawdziwie taką właściwą rolę polityczną i izby prawdziwie kształtującej ustrój, ten budujący się, prawda, ustrój. I powiem, że to my wtedy bardzo wiele wnosiliśmy poprawek takich rzeczywiście potrzebnych, to my tamowaliśmy niektóre rozwiązania, to my występowaliśmy z inicjatywami ustawodawczymi, które były niejako akceptowane później dalej przez Sejm. Czy na odwrót, prawda? Oni występowali, a my, uznając, co jest dobre, przyklepaliśmy, mówiąc obrazowo, a co by odrzucaliśmy. No później z kadencji na kadencję Senat się jednak psuł bardzo.
A ta pierwsza kadencja Senatu, kiedy jeszcze Sejm był numerowany kadencjami Sejmu PRL, a Senat miał ten numerek pierwszy. Jaka to była kadencja? Jak był ten klub obywatelski? Jak on wyglądał w środku? On był tak bardzo różnorodny? Czy mieliście mniej więcej jakieś spoiwo ideowe? Jak to wyglądało?
Powiem tak, ja byłem nawet wiceprzewodniczącym klubu obywatelskiego, zastępcą niejako przewodniczącego ówczesnego, bo później się zmienił, pana Geremka. I uczestnicząc przede wszystkim w pracach prezydium, miałem możliwość z bliska obserwować te tendencje, prawda, czy podziały, czy dążenia, które w jakiś sposób później przedstawiano na klubie. I muszę powiedzieć, że ja byłem coraz bardziej rozczarowany postawą klubu in gremio, prawda, dlatego że racje, ja to powiedziałbym, rację państwa, rację stanu czy Polski, no schodziły często na drugi plan. Liczył się jakiś interes taki bardziej doraźny, spektakularny. Ja pamiętam, bardzo zdecydowanie występowałem na rzecz akcjonariatu pracowniczego, uznając, że jeżeli mamy własność państwową, to trzeba tę własność przywrócić obywatelom. Bo przecież to ludzie wypracowali ten majątek. Zresztą dzisiaj się, powiedziałbym, tak trochę bagatelizuje ten czas, ale oczywiście nie był to przemysł czy inne dziedziny bardzo nowoczesne, chociaż niektóre już zakłady czy nawet dziedziny osiągały zupełnie niezły poziom rozwoju i nowoczesności. Ale wracając do właśnie akcjonariatu, więc byłem wielkim rzecznikiem właśnie akcjonariatu pracowniczego i o tym mówiłem. Nawet sprowadziliśmy fachowców ze Stanów Zjednoczonych, żeby przybliżyli te zagadnienia klubowi. I muszę powiedzieć, że no na początku to było jakieś tam zrozumienie dla sprawy. Natomiast po pewnym czasie, a szczególnie od wizyty pana Jeffreya Zaksa, prawda, w klubie, w ogóle w Polsce i w klubie, gdzie wygłaszał płomienne przemówienia, jak to trzeba tu szybko przejść, prawda, do prywatyzacji, powiedział nawet, psu ogona się na raty nie ucina, tylko jednym cięciem, no, dając do zrozumienia, że tu trzeba szybko, prawda, sprywatyzować z udziałem kapitału zagranicznego, i się rozpoczęła wtedy ta, powiedziałbym, bezpardonowa i bezprzykładna wyprzedaż Polski. Ona trwała zresztą przez kolejne kadencje.
A czy członkowie klubu senackiego, bo to 99 senatorów było w pierwszej kadencji.
Wspólny był klub.
Tak, wybranych z ramienia Solidarności i OKAP-u, wiedział, co to będzie, wiedział, jakie będą konsekwencje tego typu działań. Było, ile było osób, które mówiło, plan Jeffreya Sachsa jest zły dla Polski?
No, muszę powiedzieć, że przykro mi to powiedzieć, ale nie miałem partnerów, że tak powiem, do tej koncepcji. Znaczy, były tam jednostki, ale przeważała taka opinia, że to nowe czasy, trzeba właśnie prywatyzować, nie zawracać sobie tutaj jakimś, prawda, akcjonariatem, czy w ogóle. I to było bardzo, bardzo, bardzo bolesne. Ja byłem wiceprzewodniczącym Komisji Gospodarki Narodowej w Senacie. Pan profesor Witold Trzeciakowski był szefem i pamiętam, rozmawialiśmy o tych sprawach. No, powiem nawet, zaczął przeważać taki bardzo liberalny trend. Niedobry. Pamiętam nawet profesor Dietl czy inni, kiedy na przykład powstała propozycja powołania szkoły takiej, nazwijmy to w cudzysłowie, administracji, dyplomacji, prawda? To byli przeciwni, prawda? No nie wiem, dla mnie to było niezrozumiałe, bo należało wtedy kształcić młodych ludzi, przygotowywać do tej przyszłej odpowiedzialnej funkcji państwowej. Takiego zrozumienia nie było. To, co mnie się udało, bo wtedy byłem również szefem Związku Solidarności Rolniczej, to pierwsza debata, którą odbyliśmy w Senacie, była poświęcona rolnictwu. I tam dokonałem takiego podsumowania lat komunistycznych, prawda, jeżeli chodzi o politykę rolną, czy w ogóle o politykę gospodarczą, ale politykę rolną w szczególności. Mówiłem o organizacjach rolniczych, prawda, i o tym wszystkim. Zresztą proszę pamiętać, że tuż w grudniu jeszcze i listopadzie roku poprzedniego były duże protesty rolników na Lubelszczyźnie i ten problem rolnictwa wtedy z całą mocą zaistniał. Ja mówiłem, że trzeba właśnie więcej środków i w ogóle zwrócić uwagę na rolnictwo, chociaż znowu trzeba gwoli prawdy powiedzieć, że Polska była jedynym krajem w obozie, gdzie zachowało się prywatne rolnictwo. I o tym często nie pamiętamy, ale dzięki prywatnemu rolnictwu, dzięki Kościołowi, to tak wielki zryw, jakim był, czy ruch, jakim była Solidarność, był właśnie możliwy w Polsce, bo było naturalne zaplecze, nazwijmy to i duchowe z jednej strony, i to materialne. To my sami jeździliśmy z pomocą żywnościową, czy z zaopatrzeniem żywnościowym do Gdańska. Ja sam w 80, już później 8 roku do kopalni Lenin pojechałem z pomocą żywnościową, prawda, w sierpniu, kiedy te sprawy wtedy też na ostrzu noża niejako stawały.
A tak. Czy wieś i kłopoty rolnictwa, o której często się zapomina w ramach transformacji, w ogóle były przedmiotem namysłu, debaty w tym Senacie pierwszej kadencji?
No to znaczy powiem tak, właśnie wymogłem niejako, zresztą nie musiałem, to spotkało się z niejako z aprobatą. Ta debata na temat rolnictwa i głos był wysłuchany. No gorzej było już z realizacją niektórych spraw. No przede wszystkim sprawy bardzo zły obrót przybrały w roku 90, kiedy wprowadzono nowe zasady gospodarcze, tak zwany ten plan, prawda, Balcerowicza, a faktycznie to był plan przygotowany w Ameryce, prawda, na Zachodzie w wyniku tak zwanego konsensusu waszyngtońskiego, czyli tych 10 reguł, które miały obowiązywać nowe państwa wyzwalające się wtedy spod komunizmu. I Niestety, to bardzo, i to w pierwszym momencie uderzyło w rolnictwo. Te reguły, które były wprowadzone, przede wszystkim rolnicy, którzy mieli jakieś tam kredyty zaciągnięte wcześniej na modernizację swoich gospodarstw, tutaj mleczarnie były takimi, są, zaraz powiem jeszcze o tym klasycznym przykładem, poprzez te horrendalnie wysokie, prawda, stopy procentowe i kapitalizowane odsetki, no nie mogły sprostać temu wymogowi spłaty, bo jeżeli ktoś do końca grudnia nie spłacił, to wchodził w nowe zasady, nowe reguły i one spowodowały zadłużenie rolników. Ja obliczałem, że wtedy to było około 30 czy nawet więcej tysięcy rolników, którzy popadli w to zadłużenie. Zresztą później na tym niejako wyrósł Leper, prawda, zresztą sterowany też i przygotowany już w kontrze do moich działań jako szefa Związku i Solidarności w szczególności. Ale to wtedy o tych sprawach mówiliśmy i muszę powiedzieć, że gdyby nie Związek Solidarność, to polskie rolnictwo byłoby już wtedy bardzo mocno poszkodowane, a powiedziałbym nawet zaorane. To my wtedy, ja jako szef Solidarności, spowodowaliśmy protest pod Muławą w obronie mleczarstwa i to dzięki temu protestowi i później moich rozmów z Balcerowiczem, wcześniej jeszcze z Mazowieckim, pamiętam, a zresztą co ciekawe, pani rzecznik ówczesna rządu, czy w ogóle ci wszyscy odpowiedzialni za politykę informacyjną milczeli, w ogóle nie mówiono o tym proteście, bo to było zaskoczenie, że jak to tutaj wolna Polska niby, a chłopy się buntują, czego oni się domagają. I pamiętam, no była cisza, zresztą pan Mazowiecki mówiono, wysłał tam czołgi pod Muławę. To nie były czołgi, to były skoty, ale dzięki przytomności, chyba się nazywał major Maj, to nie doszło tam do jakiegoś mocniejszego zderzenia pomiędzy protestującymi, a tymi siłami porządkowymi. Ale sprawa była w ogóle nie nagłośniona i dopiero nagłośniona została, kiedy pan Wałęsa jechał do Warszawy i natknął się na tę blokadę, no i zaalarmował niejako opinię publiczną, że się coś dzieje. Krótko mówiąc, później miałem spotkanie z panem Mazowieckim, przyjął nas o północy w Radzie Ministrów. I rolnicy, tam było, towarzyszyło mi czterech rolników, przedstawiają się, jeden mówi, że ma 15 krów, 20 hektarów, 20 krów. I widzę, jak takie wielkie oczy się robią panu Mazowieckiemu, bo myślał, że przyszli tutaj, za przeproszeniem, rolnicy, którzy mają półtorej krowy i wielce protestują. Przyszli jak na tamte czasy rolnicy, no prawdziwie dobrzy producenci, prawda? No ale udało się dokończę. U pana Balcerowicza wtedy mnie wynegocjować 800 ówczesnych miliardów złotych. Kiedy zostałem ministrem, dołożyliśmy 200, czyli 1 100 000 000 złotych.
Starych złotych.
Obecnych. Nazwijmy, przeznaczyliśmy właśnie na unowocześnienie polskiego mleczarstwa i to jest dzisiaj, proszę zauważyć, jedyna dziedzina w polskich rękach i to jeszcze w formule spółdzielczej. Inaczej niemieckie firmy, francuskie rozezbrały.
Całkiem nieźle. Dzisiaj mamy jeszcze drugą rocznicę, 3 lata po wyborach roku 89, był rok 92 i odwołanie rządu premiera Jana Olszewskiego.
Tak, ja byłem w tym rządzie i przykro mi powiedzieć, ale osiwiałem, bo powiem z całą szczerością, dzisiaj się nie mówi o tym rzetelnie i prawdziwie. To był rząd totalnie nieudolny. Nie stworzył pan Olszewski z rządu większościowego, więc byliśmy rządem mniejszościowym, więc nie można było podejmować żadnych decyzji, które by znalazły, nazwijmy to, aprobatę w Sejmie, prawda? Bo byliśmy rządem mniejszościowym, więc sam osobiście chodziłem do pana premiera poza Radą Ministrów 2 razy, pamiętam je, panie. To było przed Wielkanocą. Panie premierze, osiadamy na mieliźnie. Musimy coś robić koniecznie, bo będzie bardzo źle. Później jeszcze raz poszedłem, poprosiłem ówczesnego marszałka Sejmu, pana Chrzanowskiego i ze swojego klubu pana posła, pana senatora Frączka i przekonywaliśmy premiera, że trzeba tu zdecydowanych działań. I wtedy powiedziałem, panie premierze, mamy co najwyżej 3 miesiące. Bo tak to widziałem. No niestety. No,
tylko, że trudny był wybór, albo poszerzyć się o KPN.
Albo KPN, albo PSL.
Albo Unia.
Nie, Unia w ogóle nie wchodziła w grę.
Demokratyczna, nie wchodzi.
Nie. No, na Unię to nikt, ale w zasadzie te dwa ugrupowania. PSL bądź
KPN.
No, przepraszam bardzo, no, ale rząd Mazowieckiego powstał, prawda, tylko dzięki temu, że się udało przekonać wtedy Stronnictwo Demokratyczne i PZSL, żeby odstąpili od komunistów i z OKAP-em stworzyli, prawda, nowy układ polityczny. Zresztą w tym czynny udział brał Jarosław Kaczyński, prawda, to jego niejako dziecko. Także w polityce jest wybór, albo jesteś skuteczny i działasz dla dobra, albo cię zniosą z powierzchni. I muszę powiedzieć, dokończę ten wątek, bo tu też nie ma dokładnej, powiedziałbym, oceny. Realizacja tej nieszczęsnej, można by powiedzieć, w tamtych warunkach uchwały lustracyjnej spowodowała to uderzenie. No bo jeżeli się ma rząd mniejszościowy, to nie można podejmować takich decyzji, które wiadomo, że są skazane na niepowodzenie. Jak można strzelać, przepraszam, że użyję tego sformułowania, jednocześnie do prezydenta, do marszałka Sejmu, do ministrów, posłów i tak dalej. Żaden zdrowy organizm tego by nie wytrzymał, więc była kontrreakcja. I ja pamiętam, to też jest zresztą zafałszowane, muszę powiedzieć, na tym filmie Nocna Zmiana, mianowicie ja byłem wtedy szefem klubu i zostałem poproszony na rozmowę, nie wiedząc, że tak powiem, jaka to będzie rozmowa. I rozmowy odbywały się w gabinecie tutaj prezydenta w Sejmie. Wchodzę i proszę, taki był jakiś półcień. No nie wiem, czy to, ale do dzisiaj to pamiętam. I takie odniosę wrażenie, jakbym wchodził do pokoju, w którym siedzą spiskowcy. No tak, pamiętam, pan Wałęsa posadził mnie obok siebie i mówi do mnie, słuchaj, zamach stanu przygotowują, płoną lasy i w ogóle, i w tym duchu rozmawia. I wprost pyta mnie, czy jesteś za odwołaniem rządu pana Olszewskiego? Ja mówię nie. Ja jako Gabriel Janowski jestem przeciwny, ale jako szef klubu muszę zejść do klubu i klubowi przedstawić, prawda, tę sprawę. I kiedy to powiedziałem, Wałęsa woła Wachowskiej, mówi: dawaj papiery, dawaj papiery. I właśnie wtedy została podpisana nominacja na premiera dla pana Pawlaka. Ja zszedłem na dół, a w filmie nie ma tego mojego kategorycznego stwierdzenia, że jestem przeciwny odwołaniu. Jest tylko sam jakieś coś, takie sformułowanie, że muszę pójść do klubu czy coś przedstawić. I niezorientowany, prawda, widz odnosi wrażenie, że niejako Janowski też uczestniczył w tym zamachu, prawda.
A głosował pan wtedy jak?
Proszę sobie wyobrazić, to było też bardzo dziwne zdarzenie, bo szedłem do premiera i mówię, że taka decyzja zapadła, a pan premier do mnie mówi: to panie kolego, czy w tym, panie ministrze, proszę tam jeszcze z kolegą z biura prasowego pójść do Rady Ministrów i przygotować mi tezę wystąpienia. I ja z kolegą, z Rycharskim, poszliśmy do Rady Ministrów, dyskutujemy i przygotowujemy te tezy wystąpienia premiera. Mamy telewizor przed sobą, a tutaj już się toczy mowa. Prawda? I ja nie zdążyłem dojść do Rady Ministrów, kiedy było już głosowanie nad odwołaniem premiera Olszewskiego. Mój kolega klubowy, Tadzio Wójcik, tam przemówił tak bardzo dramatycznie. Też w jakichś tam przekazach filmowych też nie ukazali tego jego pełnego głosu. Także to były rozmaite manipulacje z jednej i z drugiej strony. Znaczy manipulacje. Natomiast był to na pewno moment bardzo bolesny generalnie dla porządku prawnego, dla kontynuacji, dla lustracji, która w ten sposób została w jakiś sposób skompromitowana, można by powiedzieć, jej nieefektywność i tak dalej. I tu dziwię się, prawda, zresztą pan premier Olszewski, bo mi później powiedział, on nie wiedział dokładnie też, co jest tutaj pan Antoni, że tak powiem, zatrzymał to dla siebie, nie informując nawet premiera o tak ważnych sprawach i osobach, chociaż tam były przecieki, prawda? Także to wszystko była gra też, nie do końca może teraz rozumiana przez opinię publiczną, którą toczyli ówcześni gracze.
Teraz dzisiaj wmurowano kamień węgielny pod pomnik świętej pamięci Jana Olszewskiego. Pomnik premierowi się należy w Warszawie? Czy pomnik się należy, panie ministrze, panu premierowi?
Powiem tak, ja, broń Boże, nikomu nie zabraniam, ani nie będę oponował przeciwkokolwiek jakim wyróżnieniom i w ogóle. Natomiast uważam, że powinniśmy zachować pewną wstrzemięźliwość w hołdowaniu takim, nazwijmy to. Dlatego, że polityka jednak wymaga pewnej, że jest to działanie, roztropne działanie na rzecz dobra wspólnego, to oczywiście, ale musi też i czas upłynąć, żeby niejako te czy inne postaci mogły zaistnieć w całej krasie, czy prawdziwie.
No, panie ministrze, odważna decyzja, tak czy nie?
Na rzecz?
Na rzecz pomnika. Świętej pamięci Jana Olszewskiego w Warszawie.
Pierwszego
niekomunistycznego premiera III Rzeczpospolitej.
Proszę pana, był pierwszym niekomunistycznym premierem. Nikt mu tego nie odmówi. Był jednocześnie premierem, który nie doprowadził do prawdziwego wyruszenia w tę przyszłość polityczną z całą mocą. Z różnych powodów, czy charakterologicznych, czy innych, nie będę w to wnikał. Ja bardzo boleśnie, jeżeli już mówimy, przeżywałem decyzję, jaką premier podjął odnośnie sprzedaży małego Fiata. Ja chcę to przywołać. Ministrem, proszę zauważyć, w rządzie pana Olszewskiego był pan Olechowski. I to on na Radzie Ministrów referował sprawę sprzedaży małego Fiata Włochom. Ja wtedy byłem jedynym ministrem, który kategorycznie się sprzeciwił temu, mówiąc do pana Olechowskiego, jaki sens jest sprzedawać taką fabrykę i to jeszcze z dopłatą ówczesnych 200 miliardów złotych. Pan Olechowski odpowiedział, że nie mamy menadżerów zdolnych do zarządzania tak dużym przedsiębiorstwem, w związku z tym ja powiedziałem, to niech pan sprowadzi za granicę, jeśli już, chociaż w to nie wierzę, i niech ten zakład będzie polski. Na rano przygotowaliśmy raport dla pana Olszewskiego, że jest to bezsensowna decyzja i że nie należy sprzedawać mojego Fiata. Pan Olszewski nam odpowiedział: panowie, jak nie sprzedamy, to powiedzą, że jesteśmy antyzachodni. Dziękuję.
I my również dziękujemy. Gabriel Janowski, były minister rolnictwa.
Ale jedno słowo, może jeszcze?
Jeszcze można.
Otóż ja widząc, jak destrukcyjny dla polskiej gospodarki i jej rozwoju jest plan Balcerowicza, wtedy zaproponowałem przygotowanie planu alternatywnego do planu Balcerowicza. I udało mi się taką konferencję zrobić w czerwcu. Muszę powiedzieć, że odzew takich środowisk naukowych był różny. Wszyscy byli zafascynowani, że tak powiem, nowymi porządkami, liberalizmem i tym wszystkim. Ja widziałem już, że te rzeczy nie idą w dobrą stronę, głównie gospodarcze.
I to była uwaga Gabriela Janowskiego, były minister rolnictwa, senator pierwszej kadencji, potem poseł kilku kadencji, był gościem popołudniowym. Dziękuję bardzo za rozmowę prosto z Senatu, z